Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie.
Witamy w Studyjnie. Naszą dzisiejszą gościnią będzie Magdalena Linke-Koszek, założycielka organizacji Her Impact, która skupia się na wspieraniu kobiet na rynku pracy. Witamy Cię, Magdaleno.
Witam. Cześć, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie.
Chciałabym zacząć od tego, co można znaleźć na Waszej stronie internetowej. Działacie bardzo prężnie i właśnie na stronie www, na Facebooku, LinkedInie, Spotify'u. Czy pominęłam może jeszcze jakąś działalność?
Mamy też bardzo fajne newslettery i rzeczywiście działamy też mocno na naszej stronie internetowej. To jest taka aplikacja webowa, na którą zachęcam zarejestrować się, bo to zajmuje bardzo mało czasu, jest oczywiście darmowe.
Tak. Kiedy przeglądałam stronę internetową, widziałam tam kilka zakładek. Jedna z nich to była HerPath. Czy chciałabyś powiedzieć coś na temat tej ścieżki kariery zawodowej, jej wyboru i na czym to polega?
Tak, jasne. W ogóle zacznę od tego, że Her Impact to jest taka właśnie platforma, która pomaga kobietom na rynku pracy rozwijać się zawodowo, zainspirować się, coś takiego ciekawego złapać dla siebie, czyli kursy, webinary, podcasty. I HerPath to jest takie unikatowe narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które tworzymy od mniej więcej roku. To polega na tym, że jak zostajesz naszą użytkowniczką, to wykonujesz, masz możliwość wykonania testu kompetencji. Ten test zawiera 40 pytań i po tym teście otrzymujesz unikatowy profil, gdzie masz opis swoich kompetencji, swoich umiejętności, możliwości na rynku, taki profil swojej osoby. I po zakończeniu tego testu i otrzymaniu tego profilu otrzymujesz od nas spersonalizowaną ścieżkę rozwoju zawodowego. Co to oznacza? W praktyce jest to taka ścieżka złożona z właśnie materiałów edukacyjnych, które są dostępne na naszej platformie. To są różnego rodzaju właśnie kursy, artykuły, podcasty. To dodatkowo są też konsultacje z naszymi ekspertami, taki mentoring. I dodatkowo są to też wydarzenia, które dzieją się u nas w naszej społeczności. No i taką ścieżkę zawodową masz właśnie, to jest, dlatego to się nazywa HerPath, masz ułożoną i krok po kroku możesz na tej ścieżce się rozwijać, realizować, zdobywasz kolejne certyfikaty, robisz kursy i prowadzi to do pewnego finału, czyli do sfery kariery, gdzie możesz budować swoje CV, gdzie możesz stworzyć swój profil na LinkedInie, przygotowujemy Cię do rozmów kwalifikacyjnych i również możesz zaaplikować na oferty pracy, które są dostępne na naszym jobboardzie. Więc ja lubię mówić tak upraszczając, że to jest taka trochę ścieżka, jakby ktoś wziął Cię za rękę i poprowadził przez drogę zawodową, poprzez właśnie edukację, rozwój osobisty do znalezienia się już na rynku pracy i rozwoju już na tym rynku.
Tak, zdecydowanie był to na pewno szeroki opis wszystkich tych ofert, które są tam dostępne. Ja chciałam tak zacząć też od początku. Zaczynając od tej ścieżki zawodowej, jak w ogóle możemy się kierować w wyborze? Na jakiej podstawie jest tam wyznaczona ta oferta tej ścieżki zawodowej, czy to są umiejętności, kompetencje, jakie testy może są tam brane pod uwagę, bo jest też wiele testów osobowości dostępnych w internecie.
To bazuje na teście Steina. To jest taki test kotwic, gdzie wskazujemy różne właśnie kotwice w naszym życiu, która jest najważniejsza, najsilniejsza. Patrzymy, jakie mamy właśnie motywacje, cele. Więc to jest taki test, który został przygotowany przez psychologów po to właśnie, żeby wskazać, jak my możemy na tym rynku pracy funkcjonować i w jaki sposób tak naprawdę się rozwijać.
Czyli wskazuje mniej więcej na takie obszary zainteresowań typu kompetencje społeczne, bardziej analityczno-matematyczne i tym podobne, tak?
Tak, dokładnie. I później my też stawiamy właśnie na te kompetencje, że później możesz je z nami rozwinąć, bo możesz sobie zaznaczyć właśnie, czy jaki masz cel, czy chcesz zmienić pracę, czy na przykład chcesz uzyskać pracę, czy chcesz rozwinąć właśnie umiejętności miękkie, czy się zainspirować. I na tej podstawie my przygotowujemy dla Ciebie dalsze właśnie kursy, abyś się rozwinęła. No i to są właśnie tego typu rzeczy, te właśnie takie umiejętności twarde, czyli właśnie na przykład analityczne, czy jakieś już konkretne IT. na przykład języki programowania, ale dodatkowo zawsze są też kompetencje miękkie, bo my uważamy, że trzeba to ze sobą łączyć, czyli też asertywność, praca w grupie, wystąpienia publiczne, wszystkie takie zarządzanie czasem, wszystkie takie rzeczy, które należy połączyć razem, żeby po prostu osiągnąć sukces na rynku pracy.
Tak, zdecydowanie kompetencje XXI wieku to są kompetencje miękkie, już nieraz o tym słyszałam. I tutaj w tym momencie miałabym też pytanie, czy są jakieś szczególne obszary, na których się skupiacie? Są to, nie wiem, bardziej finansowe, może psychologiczno-społeczne obszary, czy na przykład jakaś taka medycyna i tym podobne?
Nie, teraz w tym momencie to rzeczywiście najwięcej to są trzy rzeczy. To jest po pierwsze IT, który wydaje mi się jest takim bardzo popularnym teraz wyborem dla młodych osób i też dla bardzo wielu kobiet. Druga ścieżka to jest consulting, bo dużo osób idzie w tę stronę, czyli wszystkie właśnie umiejętności analityczne, umiejętności analizowania danych, umiejętności związane z też tak naprawdę pracą z klientem, więc tego typu kwestie. No i trzecia kwestia to są rzeczywiście finanse, bo sporo osób też kształci się w tym kierunku i tutaj pomagamy też zdobyć takie kompetencje, które oczywiście też są analityczne, ale też związane są na przykład z właśnie zarządzaniem czasem, z pracą taką pod presją czasu, czy taką budowaniem w sobie pewnych cech dobrego przywództwa, więc to takie rzeczy, które są po prostu, które można fajnie w sobie wykształcić po to, aby tak naprawdę być lepszym pracownikiem, czy założyć lepszy biznes. To już zależy od osoby, która będzie z tego korzystała, tak?
Pytam też ze względu na charakter naszej uczelni, która jest uczelnią ekonomiczną. Dlatego bardzo ważne jest moim zdaniem takie odczarowanie tych bardziej informatycznych obszarów też dla kobiet, bo mimo wszystko są to często takie obszary raczej społeczne i idące w drugą stronę.
Tak, ja się zgadzam z tym i tak jak patrzę nawet na Care Impact, to nie jest tak, że my będziemy tylko takie, znaczy, że robimy tylko takie bardzo, bardzo techniczne warsztaty czy kursy, ale zawsze staramy się wpleść w to właśnie taki też aspekt humanistyczny, aspekt taki bardzo bliski człowiekowi i wydaje mi się, że to jest ważne w tym wszystkim, żeby to rzeczywiście było ze sobą jakoś połączone.
Czy uważasz też, że na takich uczelniach, między innymi ekonomicznych, powinny być przedmioty bardziej humanistyczne, które rozwijałyby też w tym obszarze umiejętności miękkich, tak już stricte na studiach, a nie tylko to takie typowo zawodowe przedmioty, wykłady, ćwiczenia?
Myślę sobie, że to by było fajne, gdyby w szkole czy na studiach było więcej takich rzeczy. Warto by było tak naprawdę też włączyć, myślę, w system edukacji takie aspekty jak mentoring, jak coaching, jak może nawet psychologia, więc jakby takie kwestie, bo wydaje mi się, że to po prostu dużo, dużo może nam pomóc też w naszym rozwoju osobistym i wydaje mi się, że to jest po prostu wartościowe też do kształtowania postaw właśnie przywódczych, do bycia potem liderem na rynku, no bo każdy z nas na pewno sobie myśli, wchodząc na rynek pracy, że chciałby osiągnąć coś dużego, ma jakieś marzenia, no i w tym momencie rynek jest trudny i mogą być różne takie sytuacje, które będą dla nas po prostu jakieś ciężkie i wydaje mi się, że warto umieć sobie z tym radzić. I warto też mieć właśnie możliwość na przykład porozmawiania z kimś, z jakimś mentorem, czy zderzenia swoich myśli. My w Care Impact bardzo na to stawiamy, bo stawiamy mocno na społeczność, stawiamy mocno na kontakt z drugim człowiekiem, na budowanie relacji, na networking, bo też uważamy, że właśnie wchodząc w taki rynek pracy, to jest coś, na co warto postawić od dnia pierwszego, czyli rzeczywiście bardzo silnie tworzyć więź, sieć społeczną wokół siebie, która później po prostu nie dość, że trzyma nas tak trochę na duchu w różnych momentach naszej pracy, ale przede wszystkim może się nam przydać właśnie w tym, żeby się rozwijać, żeby jeżeli będziemy potrzebować, to tworzyć biznes, więc to jest coś, co też bym właśnie na co bym bardzo mocno stawiała.
Jesteś w stanie też polecić inne sposoby na rozszerzanie takiej sieci kontaktów?
Ja osobiście na swoim przykładzie powiem, od samego początku, będąc jeszcze na studiach, to dużo pracowałam, w sensie takich staży, praktyk, chodziłam w wiele miejsc i miałam, i budowałam relacje z ludźmi, natomiast dodatkowo brałam udział w różnych programach. Tego jest teraz bardzo dużo i to jest i online, i offline, więc to jest naprawdę, można sobie wybrać. Uczestniczyłam w wielu programach, jakichś konkursach, brałam udział w konferencjach. Jak znalazłam już pierwszą taką, można powiedzieć, poważną pracę, to też bardzo mocno starałam się we wszystkim uczestniczyć, bo wiele jest takich też możliwości wewnątrz organizacji, gdzie tak naprawdę, no zależy w jakiej firmie jesteśmy, ale na przykład jeżeli jesteśmy w dużej firmie, no to nie znamy wszystkich od razu, znamy raczej nasz dział, więc warto wziąć udział też w wydarzeniach wewnątrz firmy i po prostu poznać więcej osób, one nas potem mogą gdzieś zaprosić, przedstawić. To tak trochę po nitce do kłębka, ale rzeczywiście fajnie idzie, jak się poznaje jedną osobę, ona przedstawia nas dalej. I dlatego też to się wiąże mocno z budowaniem swojego takiego profilu w sieci. I tu bardzo bym poleciła, żeby dosyć, na przykład na wczesnym etapie założyć sobie profil na LinkedInie. Taki profil, który wystarczy nawet na razie mieć uczelnię, ale jednak już go mieć, ponieważ ten profil pozwoli nam później połączyć się z ludźmi, których spotkamy. Większość osób w świecie biznesu ma taki profil na LinkedInie, więc gdy kogoś spotykamy, poznajemy i dodajemy na naszego LinkedIna, to tworzy się właśnie ta sieć, która jest naprawdę na lata. Jak nie na zawsze, nie wiemy, ale potem nigdy nie wiemy kiedy, ale może się okazać, że będziemy musieli przeglądać tę sieć i wrócimy do tych osób, które właśnie poznaliśmy w młodym bardzo wieku, gdzie może nam się wydawało, że to nie jest jeszcze żadna relacja, ale może właśnie będziemy w stanie do nich napisać, wrócić, przypomnieć o sobie i potem nawiązać kontakt. To są rzeczy, które są w ogóle bezcenne. I uważam, że powinno się bardzo na tym mocno skupić. I też jeszcze dodam, że w Her Impact, jeżeli ktoś chciałby, to mamy bardzo fajne materiały edukacyjne właśnie na temat LinkedIna samego w sobie, gdzie oczywiście za darmo można sobie posłuchać, w jaki sposób stworzyć profil, co powinno się na nim znaleźć. I to jest, myślę, że duża wartość na tym etapie, na którym teraz jesteście.
Żeby budować dobrą sieć kontaktów, należy najpierw zrobić dobre pierwsze wrażenie. Dlatego chciałam zapytać, czy masz może jakieś wskazówki, bo ludzie mają różne podejścia. Jedni starają się pokazać jak najwięcej swoich kompetencji, inni pytają i nie ukrywają tego, że nie wiedzą. Jak właśnie zabłysnąć i pokazać się z tej dobrej strony?
Myślę, że budowanie wizerunku mocno wiąże się z inteligencją emocjonalną. To jest taka cecha współczesnych przywódców, bo to jest bardzo ważna cecha, która świadczy o tym, jaką kulturę reprezentujemy sami, czy jesteśmy, czy mamy ten savoir vivre, jak poruszamy się w towarzystwie, w jaki sposób właśnie nawiązujemy kontakty, czy utrzymujemy relacje z tymi ludźmi, czy pamiętamy o nich. To się wiąże bardzo mocno też z naszą postawą ludzi opanowanych i takich rzeczywiście świadomych samych siebie i swoich wartości. Wydaje mi się to szalenie istotne, żeby o tym pamiętać przy budowaniu relacji, szanować drugą osobę, bo to są takie cechy, które świadczą po prostu o nas też na przyszłość i ludzie będą o tym pamiętać, będą pamiętać nasze pierwsze wrażenie, które zrobiliśmy i warto postawić na ten kulturalny aspekt, na szacunek do drugiej osoby i na pamięć o niej, bo nic lepiej nie działa, niż napisanie do kogoś po czasie i po prostu powiedzenie, że pamiętam, że dziękuję za spotkanie, że zrobił pani na mnie świetne wrażenie swoim wystąpieniem. To są takie rzeczy, które nas w sumie dużo nie kosztują, ale naprawdę dzięki temu jesteśmy w stanie być lepiej zapamiętanym.
To prawda. A jeżeli chodzi o taki może czasami brak kompetencji, bo nie jesteśmy wszystko wiedzący i zawsze wiadomo, są jakieś braki. Czy sądzisz, że należy pytać, czy raczej stawiać na te samodzielne rozwiązanie problemu i w jaki sposób pytać, jeżeli pytać?
Ja myślę, że warto pytać, na pewno, dlatego że no, pytania są, nas przybliżają do celu, czyli do odpowiedzi. I tak naprawdę nie jesteśmy wszystko wiedzący, nie jesteśmy w stanie sami na wszystko odpowiedzieć i może to jest też dobre, bo to też jest związane z naszym komfortem psychicznym. Po prostu jeżeli czegoś nie wiemy, lepiej zapytajmy, nie brnijmy w jakieś ściemy czy próbę odpowiedzi, ale pytajmy, bo możemy wtedy się dowiedzieć też więcej o samych sobie i to jest trudne, bo to może czasami oznaczać jakieś przyznanie się, że czegoś nie wiemy, czy że gdzieś popełniamy błąd, ale generalnie powinno nas to prowadzić do po prostu wzmacniania nas.
Dobrze, dziękuję. Bardzo szeroko w zasadzie zaczęłyśmy tę rozmowę i odeszłyśmy lekko też od tego tematu rozwoju ścieżki zawodowej, bo kiedy mamy już ten nasz profil osobowości, kiedy mniej więcej wiemy, w jakim obszarze chcielibyśmy działać, to jaki właśnie jest kolejny krok, kiedy już jesteśmy świadomi, co robić? Mamy też świadomość, że trzeba budować sieć kontaktów. Co jeszcze możemy działać, żeby po prostu poszerzyć nasze kompetencje i sprawić, że będziemy jeszcze bardziej wartościowi na rynku pracy?
Ja myślę, że na pewno wszelkie kursy, ale też mądrze wydane pieniądze na nie, bo nie za wszystkie się płaci, niektóre są darmowe, więc myślę, że to na pewno poszukanie takich osób nas inspirujących, może właśnie mentorów, ekspertów, którzy nam imponują. Ja często mówię, żeby warto zobaczyć ich ścieżki zawodowe, to jakie, co oni zrobili i być może to jest jakaś inspiracja dla nas, że może warto skorzystać z podobnego kursu, czy zaaplikować do podobnej szkoły, czy jakichś studiów podyplomowych, więc to bym na pewno wzięła pod uwagę. I na pewno takie zbudowanie sobie celu, takiej drogi, czyli też wyznaczenie tych celi długoterminowych, zastanowienie się, jak do tego dojdę, kim chcę być, testowanie, doświadczanie, sprawdzanie, co jest dla mnie fajne. Jakby nie bójmy się, ja wiem, że są teraz takie badania, które mówią, że 16 razy zmienimy pracę, szczególnie młode osoby. Ja uważam, że nie można się tego bać. Trzeba sprawdzać różne rzeczy, trzeba tak jakby patrzeć, co mi podpowiada, co mi nie odpowiada, jakiego chcę mieć szefa, jakiego nie chcę, może sam chcę być, czy sama swoim szefem. Tak naprawdę to są takie rzeczy, które nam dadzą najwięcej w życiu, czyli właśnie to doświadczenie, tak? Pójść gdzieś na staż, do pracy, na praktyki, wolontariat. Ja myślę, że jest dużo możliwości. Warto zapoznać się z dziedziną, do której chcemy, z branżą, do której chcemy się udać i trochę ją bardziej zgłębić. Natomiast myślę, że ważne jest to, żeby przede wszystkim też korzystać z tego życia, sprawdzić na sobie różne rzeczy, zanim tak ostatecznie w coś po prostu wejdziemy i się na coś zdecydujemy.
Wspominałaś już właśnie o tych szkoleniach i mamy już, załóżmy, kompetencje. Wiemy, co chcemy robić, mamy pewne kompetencje, aplikujemy do miejsca pracy. Mówiłyśmy trochę o autoprezentacji, ale przede wszystkim ważne jest też CV i może masz jakieś wskazówki, tak lekko i pokrótce, jak stworzyć takie dobre, przekonywujące CV?
Myślę, że to jest duża wartość, żeby to umieć i bardzo dużo osób wciąż tego nie umie, więc warto o tym mówić. Na pewno CV powinno być krótkie, zwięzłe, powinno zawierać najważniejsze informacje, właśnie to doświadczenie nasze, ale też ja zawsze mówię, że CV powinno nas wyróżnić, czyli powinniśmy też widzieć, w jaki sposób ono nas wyróżnia, tak? Czy nie wiem, czy to może być, jeżeli nie mamy jeszcze dużego doświadczenia, to może to, że robiliśmy coś w szkole, jakiś fajny projekt, zainspirowaliśmy wiele osób, albo to, że się czymś specjalnym interesujemy i mamy na tym polu jakieś sukcesy. To jest bardzo różnie, bo tak naprawdę CV powinno się też tworzyć pod ofertę pracy, na którą chcemy się dostać, czyli ja bym też radziła, zanim jeszcze zaczniemy je tworzyć, to zrobić dobry research na temat naszego przyszłego pracodawcy, sprawdzić, co to jest za firma czy osoba, dowiedzieć jeszcze więcej, bo ja osobiście, jak do Her Impact zgłasza się osoba, która pisze na przykład maila, tak czuć, że to jest mail napisany indywidualnie i z serca, że rozumie tą misję, podoba się, chce przyjść, sprawdzić, to bardzo często rzeczywiście to są potem osoby, które z nami pracują, więc taka szczerość to jest coś też bardzo fajnego. No i też pokazanie, że ma się jakiś pomysł na to miejsce pracy, na to stanowisko, że można, co można wnieść do tej firmy. Ja myślę, że warto podpatrzeć pod tym kątem, bo często tworzymy CV i myślimy, że to będzie taki copy and paste do każdej pracy, którą spotkamy, którą zobaczymy na jobboardach różnych, tak? A to nie do końca tak jest, bo jakby patrzmy też z drugiej strony, jeżeli bylibyśmy pracodawcą i zobaczylibyśmy nasze CV pośród tysiąca innych, no to jeżeli to jest copy and paste i my do każdego wysyłamy identyczną wiadomość, identyczne CV, no to w jaki sposób my się wyróżnimy? W sensie, w jaki sposób ten pracodawca ma akurat nas wybrać? Jakby warto troszeczkę tak postawić się z tej drugiej strony i ja bym też na to stawiała. Uważam, że to ma po prostu duży, duży sens i też no, to nam może rzeczywiście pomóc. Też być takim, bardziej się wyróżnić. No czasami też warto, właśnie mając ten profil na LinkedInie, poszukać takich osób, które pracują w tej firmie. Bo być może to jest dobre, żeby na przykład do nich uderzyć, napisać, w sensie, może nie uderzyć, przepraszam, napisać do nich wiadomość, napisać, że coś ciekawego o tej firmie nas zainteresowało, że jesteśmy na takim i takim etapie, no i że chcemy właśnie tak i tak działać. I wydaje mi się, że to jest też jakaś taka forma ciekawa po prostu, zaczepienia i dania znać o sobie. Nie wszystkie osoby tak robią, więc to może być jakaś forma wyróżnienia nas. Ja tak jak mówię też ze swojej perspektywy jako pracodawcy, no to na pewno zawsze zwracam na takie rzeczy uwagę.
Sądzę, że całkiem powszechną praktyką jest wysyłanie tego samego CV do różnych miejsc pracy, więc to jest akurat bardzo dobra rada, żeby jednak personalizować.
Znaczy nawet CV też, ale też przede wszystkim nawet maila. No jeżeli ja widzę, że jest mail copy and paste, no to on ginie po prostu. W żaden sposób nie jesteśmy w stanie się wyróżnić. I to też pokazuje, że my prawdopodobnie zobaczyliśmy tylko ogłoszenie o pracę. Czyli na przykład nie weszliśmy na zakładkę tej firmy, żeby przeczytać o nas, co to jest za firma, nie zobaczyliśmy zespołu, kto tam pracuje, w ogóle nie wiemy nic, a już aplikujemy. Czyli zachęca nas tylko kwestia pewnie pieniędzy, albo może, nie wiem, stanowiska, nie wiem do końca czego, ale powinna nas zachęcać organizacja, no bo jeżeli my będziemy w niej i będziemy do niej należeć, no to musimy troszeczkę więcej wiedzieć, tak?
To prawda, to jest po prostu nastawienie na ilość, a nie jakość, które też może wynikać z szybkiego tempa życia teraz. Po prostu ludzie nastawiają się na to, żeby mieć, tak? Żeby mieć cokolwiek, żeby gdzieś się dostać. Może to też kwestia tego.
Może, ale to nie jest do końca dobre, bo potem są takie sytuacje wypalenia zawodowego, niezadowolenia, właśnie wielu zmian. No nie wiem, czy to ma sens. Ja uważam, że nie. Ja uważam, że to nie jest przemyślane po prostu i jeżeli ktoś chce być szczęśliwy w pracy i chce mieć pracę fajną, której będzie się rozwijał, no to nie może pójść do pierwszej, lepszej pracy. Po prostu lepiej jest poszukać i naprawdę znaleźć coś ciekawego. Oczywiście ja pomijam sytuację, kiedy trzeba mieć pieniądze, ale to jakby bardziej mówię o rozwoju takim długofalowym naszej kariery.
Też ostatnio brałam udział w kilku dyskusjach na temat tego, jak powinno wyglądać takie idealne miejsce pracy dla takiego pokolenia Z i jak zmieniają się może przemyślenia na ten temat dla różnych pokoleń, które co ceni, czy to właśnie są pieniądze, czy to jest atmosfera, czy może jakieś możliwości dalszej kwalifikacji i poszerzania swoich umiejętności. Jak uważasz, na co teraz ludzie zwracają najbardziej uwagę, jeżeli chodzi o te miejsce pracy właśnie?
Myślę sobie, że teraz, jeżeli chodzi o miejsce pracy, to najważniejsze jest na pewno taka elastyczność, czyli agile, i to jest super ważne, dlatego że to jest po prostu taka sytuacja, kiedy możemy pracować zdalnie, możemy pracować z biura, możemy sobie po prostu wybrać. Ja bym tutaj bardziej na to patrzyła, natomiast dodatkowo myślę, że też ludzie patrzą na organizację, na kulturę i takie rzeczy.
Czyli te bardziej społeczne aspekty także wchodzą tutaj w grę. Tak, zdecydowanie. Ja sama, jeżeli chodzi o środowisko pracy, uważam, że otoczenie, w którym się człowiek znajdzie, oddziałuje na niego nie tylko w pracy, tylko też poza pracą. Dlatego tworzenie tej dobrej atmosfery jest bardzo istotne.
No to też jest ważne, żeby może patrzeć na przykład na osobę u góry firmy, czy jest liderem, czy rzeczywiście ma tam inteligencję emocjonalną, czy nam się podoba jej rodzaj przywództwa. No bo też ma tak być, że firma ma nas jednak inspirować.
Też aspekt, który chciałam zapytać, to są finanse, bo jedna rzecz to jest płaca, a dwa to jest zarządzanie swoimi finansami w gospodarstwie domowym, swoimi własnymi wydatkami. Widziałam, że między innymi w waszym podcaście były poruszane te tematy zarządzania swoim budżetem. Czy chciałabyś o tym powiedzieć jakieś dwa słowa?
Tak, my mamy taki w ogóle taki program Her Money, który jest dedykowany finansom i to jest program, który pokazuje, w jaki sposób właśnie oszczędzać, w jaki sposób dbać o swój budżet domowy, cały taki szeroki aspekt tam jest poruszany. I to, co wydaje mi się takie najciekawsze w tym wszystkim, to na pewno jest to, że tam poruszamy bardzo dużo kwestii z super ekspertami dotyczących właśnie oszczędzania, dotyczących tego, jak zbudować sobie taką stabilność finansową, co wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest po prostu turbo ważne, bo niestety, ale jest szalejąca inflacja, są zmieniające się czasy i szczególnie dla młodych osób, które dopiero budują taką stabilizację, no to jest ważne, żeby się tego po prostu uczyć. I u nas na platformie jest bardzo dużo materiałów edukacyjnych na ten temat. Również właśnie prowadzimy podcasty, gdzie rozmawiamy z osobami, które radzą, jak to zrobić, w jaki sposób właśnie sobie dzielić, pracować na poduszkę finansową, dzielić wydatki co miesiąc i po prostu uczą tego, w jaki sposób oszczędzać i pieniądze i inwestować je. I wydaje mi się, że to jest szalenie duża wartość, więc też zachęcam serdecznie do tego. Mamy właśnie na Spotify nasze podcasty Let's Talk About Her Money i tam jest po prostu tego mnóstwo.
Czy uważasz na przykład, że dobrą praktyką jest stosowanie takich aplikacji, gdzie wpisuje się konkretne wydatki do konkretnej kolumny, załóżmy pożywienie, higiena, sport itp. itd. I czy na przykład raczej intuicyjnie powinno się do tego podchodzić, tak stricte planować i uzupełniać wszystko, czy raczej iść w tą stronę elastyczności?
Ja myślę, że to zależy od tego, jaką jesteśmy osobą, czy lubimy takie rzeczy, jak takie aplikacje. Ogólnie to też powiem, że ja mam kilka aplikacji takich bankowych i w nich też samodzielnie się to nawet tworzy, takie analizy, więc niektórzy, znam takie osoby, które uważają, że to jest ciekawsze od Instagrama, przeglądanie sobie swojego konta bankowego i sprawdzanie, co tam, na co się tego dnia wydało i jaka to jest kategoria, więc znam też takie osoby, ale właśnie takie polubienie się z pieniędzmi to też jest ważne i myślę, że ten aspekt właśnie stworzenia sobie budżetu na przyszłość to jest bardzo wartościowe, bo ja bym raczej tak na hura nie decydowała się na wydawanie PWT, tylko rzeczywiście sobie przygotowała taki konkretny budżet raz a porządnie, zobaczyła, jakie mam wydatki stałe, no w jaki sposób jesteśmy w stanie to określić, bo potem na przykład jak przychodzi taka sytuacja jak teraz na rynku, to jesteśmy w stanie sprawdzić, czy nam starcza, czy nie musimy czegoś obciąć, jak tak to czego, co nas najmniej boli z tego wszystkiego do obcięcia, więc dużo jest tutaj aspektów, które mają znaczenie i wydaje mi się, że dużą wartością jest po prostu i taką mądrością tak naprawdę jest patrzenie na to cały czas.
Tak, też kwestie finansowe zawierają sobie raz, że oszczędzanie, dwa, inwestowanie tych oszczędności, a nie chowanie ich w kieszeń albo w skarpetę, więc wspominałaś, że na ten temat także są u Was podcasty?
Tak, są u nas podcasty, więc też zachęcam do tego, żeby po prostu posłuchać sobie o tym właśnie oszczędzaniu, o tym, w jaki sposób się w ogóle tworzyć sobie taki money mindset.
Dobrze. Sądzę, że bardzo szeroko porozmawiałyśmy na temat od wyboru ścieżki zawodowej, po oferty pracy, po pieniądze i budżet. I ja ze swojej strony bardzo serdecznie dziękuję Ci za całą tą przekazaną wiedzę. Sądzę, że bardzo dobrą inicjatywą jest właśnie wspieranie młodych, ale też nie tylko w sumie młodych osób na rynku finansowym, bo też widziałam między innymi w Waszych postach na Instagramie, że są też rady dla młodych mam, które tam jednak chcą pogodzić swoje życie zawodowe z prywatnym.
Dziękuję za zaproszenie. Tak, jest tego bardzo dużo.
Dobrze, to w takim wypadku serdecznie dziękuję i na dole w opisie będzie też dostępny link do Spotify'a, do strony, do Instagrama, więc wszystko będzie podlinkowane i jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.